Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 8 lipca zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik już czeka przy telefonach. No i razem ze Sławkiem wymyślaliśmy telefony i tematy. Dzięki naszym słuchaczom. Oczywiście telefonów nie wymyślaliśmy, te telefony zostały nagrane pod czujnym 510 37 32. Są jako żywo nagrane autentycznie przez naszych słuchaczy. No i jeszcze są także maile. Dziękujemy za wszystkie. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Dzisiaj w programie kilka głównych tematów, ale nie zabraknie oczywiście komentarzy i właśnie tych niewymyślonych telefonów. Chociażby taki, blue boxy. To są takie fajne kratownice na skrzyżowaniach. Jeżeli nie możemy zjechać za tym skrzyżowaniem, bo nie ma miejsca, no to nie wjeżdżajmy na nie. I taka kratownica ma o tym przypominać. Jest kolejne miejsce, lokalizacja, gdzie taka właśnie kratownica by się przydała.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina z takim oto pomysłem. Wyjeżdżając z podworca głównego na Kolumba, pierw mamy znak stop, potem mamy znak ustąp pierwszeństwa, a w międzyczasie mamy jeszcze światła najazdowe zapalane przez tramwaj, często i gęsto czerwone. I tam w tym miejscu, chcąc zjechać z powrotem w kierunku Wyszyńskiego, często i gęsto na tym czerwonym świetle stoją samochody uniemożliwiające wyjazd po prostu. Więc tak się zastanawiam, czy w tamtym miejscu nie można by było wymalować tak zwanego blue boxa, żeby zatrzymywały się te 2 metry wcześniej, skoro mają czerwone światełko, a kierowcy, którzy wyjeżdżają z podworca, spokojnie w tym czasie opuściliby sobie to skrzyżowanko i pojechali w stronę Wyszyńskiego. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Pani zastanowienie jest ze wszechmiar słusznym zastanowieniem. Prześlemy to Marcinowi Harędzie, kierownikowi zespołu do spraw ruchu w Urzędzie Miasta Szczecin. No i miejmy nadzieję, że taka innowacja zostanie w tym miejscu, bardzo potrzebna innowacja, wprowadzona. A o czym dzisiaj w audycji? Pociągi na trasie Kołobrzeg-Szczecin, szczególnie rano, się spóźniają. To twierdzi nasz słuchacz. No i czy to jest prawda? Czy takie twierdzenie znajduje potwierdzenie w faktach? Które to fakty zbiera dyrekcja Polregio i analizuje spóźnienia pociągów? I jeszcze jedno pytanie do przedstawiciela Polregio przed tym już ciepłym nareszcie weekendem. Czy w ten weekend składy jadące nad morze będą dłuższe? To temat na początek audycji, już za kilka minut, a potem porozmawiamy o pracy sanepidu, bo w aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcjonalność. Okazuje się, że można zgłaszać sanepidowi różne felery właśnie dzięki aplikacji mObywatel. Jakie konkretnie nieprawidłowości można tam zgłaszać? Czy już są pierwsze zgłoszenia, bo to od kilku dni hula? O tym będziemy rozmawiać z przedstawicielką Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej jeszcze przed godziną 12.30. A po 12.30 porozmawiamy o fotoradarach. Czy żółta skrzynka bez fotoradaru w środku to jeszcze jednak fotoradar i pomimo tego, że nie ma tam fotoradaru, to powinna być taka skrzynka oznakowaną? Czy lubimy i cenimy fotoradary, czy wręcz przeciwnie? Czy powinno być ich więcej? Czy więcej powinno być odcinkowych pomiarów prędkości? O tym będziemy rozmawiali z przedstawicielem Inspekcji Transportu Drogowego o godzinie 12.30. A na zakończenie o naszej zazdrości, bo w większości zazdrościmy województwu mazowieckiemu zakazu używania dmuchaw do liści. Jak oni to zrobili, że mają taki zakaz całoroczny i czy my możemy pójść ich śladem? Dzisiaj trop i światło na to rzuci przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego. To nasz plan na dzisiejszą audycję, a teraz jeszcze trasa zamkowa i niepokój słuchacza.
Dzień dobry, z tej strony Michał, słuchacz ze Szczecina. Chciałbym, żebyście sprawdzili taką kwestię remontowanej trasy zamkowej. Wczoraj po tych deszczach okazuje się, że zbiera się woda praktycznie na wyjeździe trasy zamkowej. Chciałem się dowiedzieć, czy wykonawca tego projektu uwzględnił to, żeby zastosować jakiś drenaż, bo nie wyobrażam sobie, że będziemy mieli piękną, wyremontowaną trasę zamkową, która po każdym deszczu będzie pełna dużych, niebezpiecznych kałuż. Dziękuję. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, przekażemy pana niepokój do szczecińskich inwestycji miejskich jako do inwestora. No i miejmy nadzieję, że do czasu, kiedy te prace na trasie zamkowej zostaną zakończone, nie będzie żadnych takich fuszerek. A deszcze to jest dobry weryfikator swoją drogą właściwego nachylenia nawierzchni jezdnej czy też chodzonej, bo pamiętam też takie telefony kiedyś, nie wiem jak to zostało wyprostowane, czy w ogóle zostało wyprostowane na Alei Niepodległości. Tam również tworzyły się kałuże na nowo oddanej właśnie nawierzchni chodników. 12.11, już za chwilę pierwszy gość, ale jeszcze elektryzujący mail, a naszego słuchacza, pana Piotra, denerwujący z Pomorzan. O wyjącym autobusie do wyjących psów, wilków zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale autobus? Mieszkam przy ulicy Milczańskiej, wzdłuż linii autobusowej 53. Od 3 tygodni po trasie jeździ autobus o numerze 10707, który ma uszkodzony system hamulcowy. Objawia się to tym, że przy każdym puszczeniu nogi z gazu autobus wyje, pisze pan Piotr, na całą dzielnicę. Jest to na tyle głośne, że codziennie słyszę pierwszy poranny autobus, który mnie budzi w okolicach 6. Sama trasa przy ulicy Milczańskiej prowadzi przez objazd przez ulicę Ruską, która jest wyjątkowo i ciągle zakorkowana. Autobus stojąc w tym korku, podjeżdżając co kilka metrów, co chwilę wyje cały czas. Panie Piotrze, tak jakbym to słyszał, współczujemy. No i pan również żali się, że pomimo zgłoszeń do Zarządu Dróg Transportu Miejskiego nie ma żadnej odpowiedzi. No to my się postaramy uzyskać tę odpowiedź, nie tyle może od Zarządu Dróg Transportu Miejskiego, ale od spółki, która obsługuje, to jest chyba spółka Klonowica Autobusowa, właśnie tę linię. Czy rzeczywiście autobusy, które są zepsute, wyjeżdżają na trasę? 12.12, no i czas na naszego pierwszego gościa. Tym gościem jest pan Norbert Wełyczko, naczelnik działu handlowego Polregio Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Posłuchajmy telefonu od naszego słuchacza.
Dzień dobry, Wojciech. Jakie opóźnienia są na pierwszej trasie, nawet od 5 rano z Kołobrzegu do Szczecina. A to, co się dzieje codziennie ze Szczecina do Kołobrzegu, ewentualnie do Koszalina przez Kołobrzeg, to jest tragedia. Standardem jest po 10-15 minut opóźnień. Ja nie wiem, jakbym odliczał sobie złotówkę z biletu miesięcznego, to ja bym za każde spóźnienie pociągu, to ja bym chyba za darmo jeździł. Proszę o reakcję. Co się dzieje, że na jednej trasie, jedna trasa i ciągle opóźnienia. Teraz jak dołożyli te pociągi, to już w ogóle jest na okres letni, to jest w ogóle tragedia. No człowiek przecież do tej pracy jeździ, ludzie się wkurzają. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Pociąg Regio ze stacji Kołobrzeg do stacji Szczecin Główny. Planowy przyjazd pociągu godzina 5.04. Przyjedzie z opóźnieniem około 15 minut. Opóźnienie pociągu może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
Dziękujemy słuchaczowi za zaufanie i za taką dokumentację tego problemu. Pan naczelnik działu handlowego Norbert Wełyczko, proszę powiedzieć, Polregio Szczecin, czy z państwa obserwacji, bo państwo analizujecie oczywiście opóźnienia pociągów Polregio, rzeczywiście notorycznie ten pociąg, szczególnie 5.3 czy 5.4, spóźnia się z Kołobrzegu do Szczecina?
Nie, bo te pociągi w ostatnie dwa dni rzeczywiście doszło do opóźnienia tego pociągu, jednak analizując historię tego pociągu, takich opóźnień nie było. Tutaj jednak warto podkreślić, że linia Szczecin-Kołobrzeg na odcinku Goleniów-Kołobrzeg jest linią jednotorową i często opóźnienie jednego pociągu niestety powoduje utrudnienia i opóźnienia kolejnych pociągów ze względu na dużą ilość pociągów na tej linii i konieczność mijania się pociągów w stacjach. Stąd no, pojawiają się opóźnienia, za co przepraszamy. No, nie zdiagnozowaliśmy tutaj sytuacji, aby był jakiś stały, powtarzalny charakter opóźnień. One się zdarzają, to prawda, ale na różnych pociągach w różnych godzinach. Nie mamy jakiegoś pociągu takiego, który byłby notorycznie opóźniony i powodował jakieś utrudnienia stale systematyczne każdego dnia.
Mamy tam linię jednotorową. Czy wpływ na te opóźnienia mają pociągi towarowe, które jeżdżą często nieregularnie, bo jest towar, jest cargo, przewóz, no to wtedy jedzie?
Nie. Jeżeli chodzi o prowadzenie ruchu kolejowego, to pociągi pasażerskie mają wyższy priorytet niż pociągi towarowe, także tutaj w pierwszej kolejności wyprawiane są w trasy pociągi pasażerskie.
Zapraszam naszych słuchaczy także na facebookowy profil Radia Szczecin. Tam rolka z zapowiedzią niektórych tematów, między innymi tego kolejowego w dzisiejszej audycji. Tam także można komentarze zostawiać. Chętnie z nich skorzystamy, polecamy. No i panie naczelniku, czyli reasumując, nie ma regularnych spóźnień, a nawet rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Pan mówi, że często te spóźnienia udaje się nadrobić, że w Kołobrzegu pociąg jest opóźniony, a potem jak kiedy dojeżdża do Szczecina, to opóźnienie nadrabia.
Na linii jednotorowej tak się często zdarza, bo pociągi oczekują na przykład po 10 minut na skrzyżowanie, na pociąg z naprzeciwka i w sytuacji, kiedy jedzie opóźniony, no to ten postój udaje się skrócić i często jest tak, że pociąg odjeżdżający z Kołobrzegu czy po drodze potrafi te opóźnienie zniwelować i przejechać do stacji docelowej z mniejszym opóźnieniem. Także to jest w każdym przypadku jest indywidualna sprawa. No i tam, gdzie jest to możliwe, te opóźnienia są oczywiście minimalizowane.
510-37-36. Czekamy na opinię naszych słuchaczy i jeszcze w kontekście zbliżającego się weekendu, który ma być ciepłym weekendem, czyli wiadomo, ruszymy nad morze. Ja spojrzałem, jak dużo jest obecnie pociągów ze Szczecina do Świnoujścia na przykład i tutaj nie wliczam w to tych okresowych pociągów letnich Intercity, ale nawet państwa pociągi 6.15, 7.20 ze Szczecina Głównego, 8.59, 9.22, 9.40. Średni czas przejazdu to jest godzina 30. Z kolei Szczecin-Kołobrzeg tutaj mniej, bo w sobotę to będzie 8.20, bo podaje sobotę, 10.56, 12.47 i taka podróż do Kołobrzegu trwa ponad 2 godziny, 2 godziny 10 minut mniej więcej. Proszę powiedzieć, czy składy będą w weekend wydłużone, czy też ze względu na to, że właśnie tych pociągów jest sporo, to nie będzie takiej potrzeby?
Oczywiście ze względu na popularność linii Szczecin-Świnoujście w okresie wakacji, mimo dość bogatej siatki połączeń, bo średnio co godzinę wyjeżdża pociąg, a nawet co pół godziny w godzinach porannych, to wybrane pociągi, te, które cieszą się największą frekwencją, będą również wydłużone, wzmocnione o dodatkowy skład, tak aby zapewnić więcej miejsca dla pasażerów udających się nad morze w soboty i w niedzielę.
Przypomnijmy jeszcze, na tej trasie Kołobrzeg-Szczecin jeżdżą szynobusy spalinowe czy też hybrydowe, bo tam nie ma elektryfikacji, prawda?
Tam jeżdżą pojazdy spalinowe, tak. Na linii do Kołobrzegu są pojazdy spalinowe.
Był taki czas, kilka lat temu, pamiętam, że były problemy, a to kolizja jakiegoś składu, a to jakieś problemy techniczne. Czy teraz macie państwo wystarczającą liczbę pociągów, czy nie ma z tym problemu?
Nie ma problemów. Ilość taboru jest odpowiednia do realizowanego rozkładu jazdy, także nie ma tu żadnych utrudnień, jeżeli chodzi o realizację rozkładu jazdy trakcją spalinową.
Dziękuję za te informacje. No i oczywiście udanej podróży naszym słuchaczom i panu naczelnikowi życzymy. Norbert Wełyczko, naczelnik działu handlowego Polregio Szczecin. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. No i przypominamy, czujny 510-37-32, także pod rolką na facebookowym profilu Radia Szczecin można zostawiać swoje komentarze na ten temat i na inne tematy. No i te nasze tradycyjne kanały, czas reakcji @radioszczecin.pl, no i czujny 510-37-32. A teraz sanepid bliżej nas, tak można powiedzieć, bo od kilku dni jest nowa funkcjonalność w aplikacji mObywatel. Ta aplikacja jest coraz popularniejszą, coraz chętniej używaną przez mieszkańców naszego pięknego kraju. No i okazuje się, że można zgłosić bezpośrednio poprzez mObywatela od kilku dni interwencji i zagrożeń zdrowia publicznego do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przy naszym telefonie pani Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju dysfunkcje, tak to określę, gdy chodzi o bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, można zgłaszać przez aplikację mObywatel?
Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, od kilku dni jest taka możliwość skorzystania z mObywatel. Wcześniej to była platforma eSanepid, I tam też można zgłaszać nieprawidłowości, ale zdecydowanie łatwiej z pewnością będzie poprzez aplikację mObywatel. Zgłaszać można interwencje tak jak dotychczas, albo dotyczące obiektu, bądź jakiegoś produktu. Czyli na przykład, jeżeli widzimy gdzieś jakąś zepsutą czy zanieczyszczoną żywność, nieprawidłowe warunki przechowywania żywności, bądź też transportu, na przykład podejrzenie zatrucia pokarmowego. Oczywiście idziemy też do lekarza, ale taką sytuację również można zgłosić poprzez mObywatel. Zanieczyszczenie wody pitnej, nieprawidłowości gdzieś w funkcjonowaniu wodociągów, czy też jakaś zła jakość wody na kąpieliskach, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, ale również jakieś nieprawidłowości związane z warunkami higieniczno-sanitarnymi, na przykład w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, w miejscu pracy, ale także w placówkach oświatowo-wychowawczych.
Proszę powiedzieć, czy szybko następuje weryfikacja przez państwa? Czy to jest najpierw weryfikowane wstępnie? Czy to jest zakres państwa działalności, państwa zainteresowań? Czy wysyłacie od razu w teren ekipy z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych? Jak to funkcjonuje?
Przede wszystkim dużo pracy jest po stronie osoby, która zgłasza to, bo im więcej szczegółów poda, im dokładniej wypełni ten formularz, to my mamy więcej informacji i jakby to też przyspiesza na pewno podjęcie takiej interwencji. W momencie, kiedy ktoś wypełnia ten formularz, ta interwencja trafia już bezpośrednio do danej stacji powiatowej, gdzie dotyczy czego dotyczy ta interwencja. I oczywiście my oceniamy to zgłoszenie i no przede wszystkim podejmowane są te zgłoszenia, które są priorytetowe, czyli na pewno będzie to jakieś na przykład zgłoszenie zatrucia pokarmowego będzie potraktowane w pierwszej kolejności.
Otworzyłem sobie aplikację mObywatel, wpisałem hasło, na szczęście pamiętałem, no i tutaj mamy zakładkę usługi, tutaj zastrzeż dokument, bezpiecznie w sieci, sprawdź dowód, zastrzeż PESEL. Swoją drogą namawiamy wszystkich słuchaczy, żeby zastrzegli swój numer PESEL, wtedy nikt kredytu na nasze dane nie weźmie. No i jest tutaj także zdrowie, taka zakładka i zagrożenie zdrowia publicznego i to tutaj możemy zgłosić interwencję, prawda?
Tak, tak, dokładnie w tej zakładce.
W tej zakładce możemy zgłosić. Proszę powiedzieć, bo wczoraj przygotowując się do tej audycji i do naszej rozmowy, znalazłem takie zaniepokojone informacje, takie określę, że to będzie nadużywane. Czy z Państwa doświadczeń tutaj w naszym województwie z tych kilku dni od 30 czerwca wynika, że taka funkcjonalność jest nadużywana, czy jednak te zgłoszenia, które otrzymaliście Państwo, ile ich w ogóle otrzymaliście, są zasadne?
Znaczy, nie powiedziałabym, że jakby jest tutaj to jakoś mocno nadużywane. Jeżeli sobie spojrzymy w te statystyki od 30 czerwca, bo wtedy też wpłynęło pierwsze zgłoszenie poprzez mObywatel do 7 lipca, no to wpłynęło do nas ogółem 80 interwencji, a poprzez mObywatel 15. No więc nie widzimy jakiegoś jakby zwiększonego zainteresowania zgłaszaniem interwencji.
Teraz Państwo macie taki wytężony okres pracy. Wczoraj gościliśmy przedstawiciela Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Artykułów Rolno-Handlowych. No i teraz pytanie do Państwa, na ile działalność właśnie WIJHARS-u i Państwa, czyli Sanepidu, się pokrywa? Czy tutaj nie będzie problemów, jeżeli zgłosimy do Państwa jakąś dysfunkcjonalność związaną z jakością chociażby żywności?
Takie interwencje też się zdarzają, kiedy ktoś nie wie, gdzie ma zgłosić daną interwencję i gdzieś wpisuje w zakładce inne. I takie interwencje się zdarzały i zdarzają się do teraz. My zawsze analizujemy wszystkie interwencje. Po prostu jeżeli coś nie jest w zakresie naszej działalności, to przekazujemy to do innych instytucji.
Przypomnijmy, to dobrze, bo kiedyś bywało tak, że to nie my, to oni i to trafiało do kosza. Dobrze, że trafia to do właściwych instytucji. Przypomnijmy, że do formularza można dodać dokumentację fotograficzną. Czy my potem dostajemy jakąś informację zwrotną, czy tylko podziękowanie, czy też informację o kontroli, jej skutkach, jak to wygląda? Taki feedback po prostu.
Każda interwencja jest zakończona odpowiedzią. Jeżeli zgłaszamy to poprzez mObywatel, to też dostaniemy, tam też jakby podajemy swoje dane, więc automatycznie dostajemy zwrot, jakie czynności zostały podjęte przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
To bardzo cieszy, bo to pokazuje, że urzędnicy nie zasypiają gruszek w popiele, a jako, że mamy wakacje, no to kontrolę nad morzem, kontrolę lodziarni, taki dyżurny temat, często także smażalni, tych warunków wypoczynku najmłodszych, stołówki, restauracje. Proszę powiedzieć, czy są już jakieś pierwsze wyniki, czy to jeszcze za wcześnie, żeby mówić, jak ten sezon przebiega nad morzem, gdy chodzi o bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne?
Jeżeli chodzi o statystyki, to troszeczkę za wcześnie na liczby, ale na pewno kontrole trwają i ten sezon letni to jest taki czas wytężonej pracy, bo mnóstwo punktów otwiera się typowo na okres wakacyjny, więc tych kontroli jest na pewno więcej. No, z takich dobrych informacji, no, na ten moment na szczęście nie było jakiegoś większego zatrucia pokarmowego. No i mamy nadzieję, że tak pozostanie do końca sezonu.
Oby tak było. Ja przypomnę, że oprócz tego, że możemy w aplikacji mObywatel od kilku dni zgłaszać interwencji zagrożeń zdrowia publicznego do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, macie Państwo, Pani o tym wspomniała, platformę e-Sanepid. Ona nadal będzie obowiązywała i nadal istnieje.
Tak, oczywiście. Możemy skorzystać z mObywatela w telefonie, ale możemy też skorzystać z platformy e-Sanepid. To tak naprawdę jest to samo, tylko no tutaj przez mObywatel człowiek w jednym miejscu ma kilka różnych zakładek i być może niektórym osobom będzie po prostu łatwiej skorzystać z mObywatela niż szukać strony internetowej e-Sanepid.
A czy wiążące są dla Państwa zgłoszenia telefoniczne? Czy one w ogóle jeszcze funkcjonują w tym obrocie takim prawnym, powiedziałbym, pomiędzy Państwem a konsumentami, pomiędzy społeczeństwem?
Tak, ja myślę, że no, oczywiście jak ktoś zgłasza, dzwoni bezpośrednio do powiatowej stacji, to każde zgłoszenie jest przyjmowane, tak samo jak przyjmowane są zgłoszenia mailowe. To jest po prostu ułatwienie zarówno dla osoby, która zgłasza taką interwencję, bo na przykład może załączyć zdjęcia, może opisać daną sytuację, wskazać dokładne miejsce, a przez telefon czasami jest to po prostu utrudnione albo się zapomni czegoś dopowiedzieć, a w tym miejscu gdzieś tutaj ten system nas kieruje, podpowiada, co jeszcze możemy dopisać, dodać, żeby to zgłoszenie było pełne.
Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie i jeszcze jest słuchacz. Dzień dobry, panie Romanie.
A witam. Miałem takie zdarzenie, strasznie dużo szczurów było w naszej piwnicy, mnóstwo odchodów, smród do wysokich pięter przenosił się. Dzwoniłem do sanepidu i dostałem odpowiedź, że to sanepidu nie dotyczy. I nic mi nie powiedziano, gdzie ja miałbym ewentualnie zgłosić. I chciałbym się dowiedzieć w tej kwestii, jak to wygląda. Uważam, że to jest zagrożenie sanitarne.
Dziękuję, panie Romanie. Pozdrawiamy. Pani rzecznik, no być może rzeczywiście ta sprawa nie dotyczyła sanepidu, ale z drugiej strony właśnie, bo pani powiedziała, że przekierowujecie różnego rodzaju skargi, chociażby do mObywatela, które nie do was powinny trafić, do innych instytucji. Jak w takim przypadku sprawa powinna być załatwiona? Jak słuchacz powinien być obsłużony?
No, przede wszystkim powinien uzyskać informację, że ty powinien zgłosić się do zarządcy, ponieważ zarządca nieruchomości odpowiada za bezpieczeństwo i warunki w danym obiekcie, więc tutaj powinniśmy się zgłosić bezpośrednio do zarządcy, zapytać, kiedy była jakaś deratyzacja, bądź też zgłosić potrzebę kolejnej, nowej deratyzacji.
A czy Państwo w przypadku tego rodzaju zgłoszeń, bo przecież już o szczurach, o zagrożeniu epidemiologicznym, jakie niosą te zwierzęta, rozmawialiśmy wielokrotnie, jedziecie na kontrolę, czy jednak najpierw wymagacie tego, żeby to administrator zajął się tym problemem i najwyżej wtórnie, gdy to nie pomaga, to taki słuchacz jak nasz pan przed chwilą powinien się do was zwrócić?
No, przede wszystkim odsyłamy do zarządcy, ponieważ on jest jakby pierwszą tutaj linią wsparcia dla osób, gdzie widzą takie zagrożenia. Z pewnością w jakichś bardziej złożonych sytuacjach pracownicy inspekcji też interweniują.
510 37 32. Patrzę na Sławka, czy jeszcze będziemy mieli kolejnego słuchacza, który wyrazi swoją opinię na naszej antenie. Nie, ta sprawa jednak zostanie rozstrzygnięta poza anteną. To bardzo pani dziękuję. Małgorzata Kapłan, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję ślicznie, do widzenia.
No i bezpiecznego wypoczynku życzymy słuchaczom i pani rzecznik. No i pamiętajmy, że mamy taką nową funkcjonalność w M-Obywatelu. Możemy zgłaszać do sanepidu różnego rodzaju nieprawidłowości. To jeszcze przypomnę. Po pierwsze kategoria towary i produkty, czyli artykuły spożywcze i suplementy, przeterminowane, zepsute, chemia gospodarcza, kosmetyki, materiały do kontaktu z żywnością oraz usługi cateringu dietetycznego. Także możemy zgłosić. No i druga kategoria to obiekty usługi, niewłaściwe warunki sanitarne w sklepach, na przykład brud, pleśń, w lokalach gastronomicznych, hotelach, a także kwestie związane z jakością wody w kranach. Tyle na razie na ten temat, ale oczywiście czujny do dyspozycji słuchaczy 510 37 32, także mail czas reakcji @radioszczecin.pl, także pod rolką na facebookowym profilu można zostawiać swoje opinie. Prosimy, dziękujemy, polecamy się na przyszłość i jeszcze przed nami 30 minut niespełna audycji. Za chwilę będziemy rozmawiali o fotoradarach. Czy lubimy te urządzenia, czy jesteśmy wdzięczni Inspekcji Transportu Drogowego za to, że te urządzenia ustawia. To jest czas reakcji. 510 37 32 i do studia 510 37 36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl, ale to pod czujnym telefonem słuchacz zarejestrował swój głos.
Przemek z tej strony. Czy moglibyście państwo się zapytać odpowiednich służb, dlaczego w skrzynce fotoradarowej w Płoni na wysokości ulicy Profesora Żuka od przeszło już 3 tygodni nie ma urządzenia pomiarowego, a pomimo tego na drodze na 10 znak D51 nie jest zasłonięty. Gdyż zgodnie z kodeksem drogowym, jeżeli nie ma urządzenia pomiarowego funkcjonującego, to znak powinien być albo zasłonięty, albo nawet usunięty. Ja wiem, że to działa profilaktycznie na kierowców, natomiast pytanie, kto tutaj omija przepisy? Dziękuję.
Czy ktoś omija przepisy, to już wyjaśniamy. Przy naszym telefonie pan Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich.
Proszę powiedzieć, czy rzeczywiście po pierwsze nie ma tam od co najmniej 3 tygodni urządzenia pomiarowego, fotoradaru w tej żółtej skrzynce?
Tak, nie ma. I to nie jest nic nadzwyczajnego. No, urządzenia, tak jak każde urządzenie elektryczne, elektroniczne, ulega czasem awariom, mniejszym, większym. Musi być również, jeżeli chodzi o fotoradary, ono zalegalizowane, no, żeby je przeprowadzić ten proces legalizacji, która odbywa się corocznie. No, trzeba to urządzenie wyjąć, zalegalizować i włożyć z powrotem. No, te urządzenia, o którym mówimy tutaj, akurat uległo awarii, jest w naprawie, tak więc po zakończeniu tej naprawy ono wróci do tej konstrukcji twórczej.
Czyli stąd ten długi czas, rozumiem, że nie tylko legalizacja, sprawdzenie, ale też awaria okazało się.
Tak, kolokwialnie mówiąc, po prostu się zepsuło.
Ale czy w związku z tym ten znak D51 oznaczający automatyczną kontrolę prędkości powinien być zdjęty?
No nie, no tutaj nie mogę zgodzić się z tą tezą postawioną przez słuchacza, że z kodeksu drogowego, tak jak słuchacz tutaj zaznaczył, wynika, że ten znak powinien być zasłonięty, jeżeli nie ma urządzenia w konstrukcji sporczej. No nie, no tutaj troszeczkę prawo stanowi i mówi zupełnie inaczej. Takie znakiem D51 oznacza się miejsca, w których dokonywana jest automatyczna kontrola prędkości. To nie trzeba tutaj, nie można bynajmniej dorozumieć tego, że tu i teraz, tylko jest to miejsce, w którym wykonywane są pomiary. Jest to miejsce, to się nie zmienia, nadal miejsce, w którym dokonywane są pomiary prędkości przy użyciu automatycznie działającego urządzenia.
W tym miejscu, na skrzyżowaniu szosy Starogardzkiej z ulicą Profesora Żuka, mamy ograniczenie, kiedy jedziemy od strony Stargardu do 50 km na godzinę i bardzo dobrze, że to urządzenie się tam pojawiło. To jeszcze raz powiedzmy precyzyjnie, kiedy ono znowu tam się znajdzie?
Niestety dokładnej daty powrotu tego urządzenia nie mogę jeszcze określić, bo nie jest jeszcze określony termin po prostu zakończenia tych procedur związanych z przywróceniem go do dalszego działania, do możliwości funkcjonalności dalszego działania.
A przypomnijmy, ten fotoradar pojawił się w tym miejscu 18 grudnia 2020 roku. Tam kierowcy włączający się do ruchu od strony z Dunowa właśnie, z ulicy Profesora Żuka albo wjeżdżający w tą ulicę, mieli problem z wykonaniem tego manewru, a to z tytułu pędzących aut trudno było przejechać, dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Proszę powiedzieć, czy ten fotoradar był strzałem w dziesiątkę, czy statystyki na początku były zatrważające, gdy chodzi o ten fotoradar, a potem, gdy kierowcy już przypomnieli sobie, że tam jest ograniczenie do 50 km na godzinę dzięki fotoradarowi, to poprawiły się.
Każda instalacja urządzenia rejestrującego automatycznie prędkość tak zwanego fotoradaru, każda instalacja jest, można powiedzieć, strzałem w dziesiątkę, ponieważ pamiętajmy, że wciąż nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn powstawania zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji, a w szczególności ich skutków. A takie urządzenie działa skutecznie na zachowania kierujących. Przede wszystkim, już tutaj wróćmy do tego tematu, już nawet ustawienia samego znaku informacyjnego o dokonywanym pomiarze. Nasze statystyki, analizy pokazują, że spośród wszystkich dokonywanych pomiarów zależy kilka, zależy też od lokalizacji, może kilkanaście procent kierujących przekracza tam dozwoloną prędkość, ale te przekroczenia też są, można powiedzieć, wynikają z pewnego niedopatrzenia, pewnego zamyślenia może, bo one sięgają kilkunastu, góra 20 km na godzinę w zdecydowanej większości.
Przypomnijmy, że instalacja fotoradarów sprawia, że liczba niebezpiecznych zdarzeń spada i to nawet o połowę. To rzeczywiście działa, funkcjonuje.
Nawet więcej.
Ja znalazłem takie statystyki.
W większości lokalizacji po prostu do tych zdarzeń nie dochodzi.
To jest bardzo dobra informacja. Ja przypomnę, że w Szczecinie znajdują się 4 stacjonarne fotoradary systemu CANART. Ponadto w mieście działa jeden system Red Light. I teraz pytanie w związku z tym, że tutaj właśnie to urządzenie zostało poddane kontroli przy szosie Stargardzkiej. Czy te inne także są w tym czasie poddawane kontroli, te w Szczecinie? Czy to są różne okresy, zależnie kiedy się kończy właśnie ta homologacja, ważność i trzeba zrobić przegląd?
Tak, oczywiście, legalizacja jest dokonywana corocznie, ale to nie kalendarzowo corocznie, oczywiście to w zależności od okresu tej pierwotnej, która jest przeprowadzona po upływie roku, one są legalizowane. Oczywiście w przypadku legalizacji ten okres wyłączenia tego urządzenia trwa krócej, to jest tak naprawdę dosłownie kilka dni, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, zdarza się, urządzenia się psują, zwłaszcza, że dysponujemy obecnie ponad 560 fotoradarami.
To rzeczywiście...
Zdarza się, że niektóre z nich ulegają awariom.
To rzeczywiście pokaźna liczba tych fotoradarów. I teraz porozmawiajmy jeszcze chwilę o odcinkowych pomiarach prędkości, bo w Zachodniopomorskim działa kilka kluczowych systemów. Obejmują między innymi trasę S3, Parówko Brzozowa oraz odcinek Dąbie Rzęśnica. I mamy także trasę S6 w Kołobrzegu oraz drogę wojewódzką 151 w Łubiance. Proszę powiedzieć, czy to się okazuje strzałem w dziesiątkę, to też działa, bo tutaj mamy to w takich miejscach, gdzie prędkość jest wyższa, często ponad 100 na godzinę, czasem do 90, jak w przypadku tej drogi wojewódzkiej 151. Czy tutaj widać, że zdaje to egzamin właśnie ten odcinkowy pomiar prędkości?
Podobnie jak w przypadku fotoradarów. Zdecydowana większość kierujących, kolokwialnie mówiąc, nie chce mieć problemów z prawem. Zdejmuje nogę z gazu, a też te lokalizacje nie były typowane przypadkowo do miejsca, w których właśnie przy współpracy z zarządcą drogi, jak również z policją, analizowaliśmy właśnie te zagrożenia wynikające z tych nadmiernych prędkości i skutki tej nadmiernej prędkości. Tam po prostu konieczne było wyhamowanie prędkości i uspokojenie ruchu, a to po prostu się dzieje, to też możemy opierać się oczywiście na statystykach, ale jeżeli ktoś dosyć często, bądź nawet od czasu do czasu jeździ drogami ekspresowymi, autostradami, naprawdę obserwuję, bynajmniej ja ze swojego punktu widzenia obserwuję duże uspokojenie ruchu. Kierowcy jadą zdecydowanie wolniej. No oczywiście, no zdarzają się przypadki, kiedy że tak powiem, ci kierujący, którym benzyna, że tak powiem, płynie w żyłach i ponad wszystko jadą z nadmierną prędkością, no ale oni ci właśnie muszą liczyć się z konsekwencjami. Mam nadzieję, że w działaniu długofalowym wpłynie również to na ich postawy.
No i jeszcze pytanie o sprawy prawne, bo w przestrzeni internetu znajduje takie oto uwagi, że w polskim systemie prawnym wykroczenie drogowe polega na przekroczeniu prędkości w danym miejscu i czasie, a nie na przekroczeniu średniej prędkości na dłuższym odcinku. A tutaj się właśnie tak to mierzy w przypadku odcinkowego pomiaru prędkości. Czy zdarzały się już jakieś takie orzeczenia sądów, które by zakwestionowały wynik odcinkowego pomiaru prędkości, że to nie jest zgodne z polskim systemem prawnym?
No tak, tylko prędkość nie jest wartością stałą. To jest zawsze droga przez czas.
No tak, i to wiele tłumaczy. I nie słyszał pan o takim wyroku sądu, który by przyznał rację kierowcy, że odcinkowy pomiar prędkości jest niemiarodajny, trudno to określić, ustalić i kara się nie należy kierowcy.
Odcinkowy pomiar prędkości, my w ogóle jako Inspekcja Transportu działamy na podstawie w granicach prawa, w zakresie wykorzystywania tych systemów również bazujemy na zapisach ustawy Prawo o ruchu drogowym, do których ustawodawca nas upoważnił do stosowania tego rodzaju systemów, a no miejsce popełnienia wykroczenia, no to mamy, no druga brama obwodnica, odcinek przejechany z nadmierną prędkością, aniżeli dopuszczalna na tym odcinku, no i mamy wykroczenie. Wykroczenie nie jest popełniane przez 10 minut, tylko to wykroczenie jest stwierdzane i fakt popełnienia wykroczenia jest przy drugiej bramownicy, czyli stwierdzenie momentu jego popełnienia.
No i nie ma co hamować przed drugą bramownicą, bo dopiero często budzimy się, chociaż nie powinniśmy nigdy wyłączać swojej koncentracji i uwagi, kiedy jedziemy, gdy widzimy przekreślony znak informacyjny, który mówi nam o tym, że właśnie kończy się odcinkowy pomiar prędkości, ale tu na jakieś reakcje już jest za późno. A proszę powiedzieć, czy jest ta taka tolerancja 10 km przekroczenia w przypadku tego odcinkowego pomiaru, że jak do 10 km przekroczymy tę średnią prędkość czy na odcinkowym pomiarze, to nic się nie dzieje?
Tak, my konfigurujemy te urządzenia w sposób uwzględniający możliwy błąd kierującego w utrzymaniu tej dozwolonej prędkości. On wynika też bezpośrednio z przepisów i on wynosi 10 km na godzinę, tak więc przekroczenie o 11, no to już trzeba liczyć się ze swoistego rodzaju konsekwencjami, zarówno mandatu, jak i punktami karnymi. Ale no podstawowy obowiązek, może taka zasada. No niezależnie, pamiętajmy, że no niezależnie od tego, bo też nie możemy podchodzić do tego, że te urządzenia to jakaś forma refleksyjnego oddziaływania na kierujących pojazdami, to odcinkowy pomiar prędkości. Pamiętajmy, no niezależnie od tego, czy ten odcinkowy pomiar prędkości na danej drodze jest, czy nie, przepisy obowiązują te same. Mamy prawo o ruchu drogowym, ustawy, z której wynikają dozwolone limity prędkości, niezależnie od tego, czy jest odcinkowy pomiar prędkości, czy go nie ma.
Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia. Czekamy na telefon od słuchaczy. Czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl, także pod rolką na facebookowym profilu można zostawiać swoje komentarze. A teraz zmieniamy temat, bo pozazdrościliśmy województwu mazowieckiemu, więc dowiedzmy się, jak oni to zrobili. Przy naszym telefonie pan Marcin Podgórski, dyrektor gospodarki odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam słuchaczy zachodniopomorskiego.
Pozdrawiamy mazowieckie. No i pytamy, czy to urządzenie dmuchawy do liści, czy to elektryczne, czy to spalinowe, w państwa opinii pozwalają dbać o czystość, czy wręcz przeciwnie?
No cóż, biorąc pod uwagę czystość powietrza, no to absolutnie nie pomagają w dbaniu o czystość powietrza. To są urządzenia, które sprawiają unos wtórny, tak zwany, który może doprowadzić do narażenia na wdychanie zanieczyszczeń. Dlatego taki zapis, oczywiście wśród wielu innych bardziej istotnych elementów programu ochrony powietrza się pojawił, ale tak, na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje zakaz stosowania stosowania dmuchaw do liści.
No i jak czytam, obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Proszę powiedzieć, czy to jest stały zakaz. Dlaczego o to pytam? Bo rozmawiałem z rzeczniczką prasową województwa zachodniopomorskiego i dowiedziałem się, że to wynika z pomiarów pyłów 2,5 i PM10, takich pyłów w powietrzu, ale rozumiem, że przecież to zanieczyszczenie tego powietrza w województwie mazowieckim, chociażby w Warszawie, nie jest zawsze stałe, więc można by powiedzieć, że taki zakaz w niektórych miesiącach czy dniach mógłby obowiązywać, a w innych nie. Jak to jest?
Jeżeli chodzi o nasz program ochrony powietrza, to zakaz jest określony od czasu przyjęcia programu, czyli ten program obowiązuje od 2020 roku z jego aktualizacją w międzyczasie do końca tego roku. Czyli tak naprawdę, jeżeli tego zakazu nie przedłużymy, no to on przestanie obowiązywać z końcem tego roku. Natomiast on jest w perspektywie tego okresu stały. Nie uwzględnia on zmian w jakości powietrza. Natomiast był uchwalany w momencie, kiedy jakość powietrza na terenie Mazowsza generalnie życzyła sobie wiele do poprawy. I pomimo tego, że obserwujemy w ostatnim czasie zmianę i to powietrze poprawia się, no to jednak do końca tego okresu, tego roku ten zakaz obowiązuje. Zobaczymy, czy będziemy go przedłużać na dalsze okresy w nowych programach ochrony powietrza. Będziemy to analizować oczywiście pod kątem tego, jak to powietrze wygląda i istotności tego zakazu dla samej ochrony powietrza. Natomiast na chwilę obecną obowiązuje. Było to uwzględniane także przy kwestiach związanych z walką z emisją wtórną tak zwaną, czyli tego unosu wtórnego pyłu, szczególnie w kontekście czyszczenia ulic. Dlatego, że to jest ten newralgiczny moment, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu i dużym ruchu takim pieszym wzdłuż tych ciągów komunikacyjnych. Myślimy tutaj także o dzieciach, które wędrują do szkoły i tam powiązaliśmy ten zakaz także z koniecznością czyszczenia ulic wzdłuż tych miejsc, gdzie porusza się najwięcej osób. No i dlatego takie było uzasadnienie. Czy to będzie przedłużone, to zobaczymy po analizach.
A czy ten program ochrony powietrza musi być zawsze powiązany, bo pytam o to pana w kontekście podpowiedzi naszemu zarządowi województwa i radnym wojewódzkim, musi być zawsze powiązany z poziomem tych pyłów PM10 i PM2,5 i tylko wyłącznie na tej podstawie można wprowadzić taki zakaz? Pytam o to dlatego, że niestety w tym przypadku, bo nie możemy właśnie na razie, przynajmniej takie stanowisko Urzędu Marszałkowskiego, zakazać tych dmuchaw, ponieważ mamy dobre powietrze, dobrej jakości.
No, to jest zdecydowanie jeden z czynników, który, jeżeli rozważamy kwestię poprawy jakości powietrza, no trudno faktycznie wprowadzić zakaz dla urządzeń, które nawet powodują lokalnie, miejscowo unos wtórny, jeżeli standardy jakości powietrza co do zasady są dotrzymywane. I rozumiem tą wątpliwość, bo tutaj podstawą prawną jest przepis z Prawa Ochrony Środowiska z artykułu 91, który taką możliwość nadaje, ale właśnie w kontekście, kiedy te standardy jakości powietrza nie są dotrzymywane. W naszym przypadku w 2020, kiedy uchwaliliśmy ten program i szykowaliśmy ten zakaz, te standardy jakości powietrza dotrzymywane nie były. Natomiast tutaj faktycznie jedyną podstawą jest do określenia działań naprawczych kwestia naruszeń w tym zakresie.
Zastanawiam się, czy możliwe byłoby oparcie się o te właśnie standardy czystego powietrza, ten program ochrony powietrza na podstawie takiej niskiej, lokalnej, miejscowej emisji. Czy to jest twardo w ustawach odpowiednich zapisane, że to musi być właśnie ten pył PM10 i PM2,5?
Oczywiście to są jedne z wielu zanieczyszczeń, które są brane pod uwagę, jeżeli chodzi o programy ochrony powietrza, ale ustawa mówi wprost, że generalnie dla określonych źródeł zanieczyszczeń podejmuje się określone działania i jest pewnego rodzaju dowolność po stronie uchwalających organów, jeżeli chodzi o wskazywanie tych działań naprawczych, ale należy pamiętać, że tworzenie aktów prawa miejscowego, a program ochrony powietrza powietrza jest aktem prawa miejscowego, podlega także innym, że tak powiem, zasadom tworzenia prawa. Czyli musi być zasada racjonalności uwzględniona tutaj, czyli działania naprawcze, które są określane w kontekście właśnie walki o czyste powietrze, one muszą być adekwatne. Czyli jeżeli no jest dobra jakość powietrza, to wprowadzanie pewnego rodzaju ograniczeń, które nie wpłyną istotnie na poprawę jakości powietrza, jest, może być uznane za nieracjonalne. Natomiast ja rozumiem też, bo dmuchawy do liści mają też jeszcze jeden bardzo taki istotny element, oprócz tego, że są urządzeniami, które no niewiele poprawiają, tak? Są narzędziami, które generalnie powodują tylko i wyłącznie hałas i to jest właśnie ten drugi element, ale także i wzniecanie pyłu. No to wydaje się, że ten hałas jest także problematycznym elementem, no ale program ochrony powietrza nie służy do ochrony środowiska przed hałasem i tutaj tych elementów uwzględnić się nie da.
Dziękuję za te informacje. Pan Marcin Podgórski, dyrektor gospodarowania odpadami, emisji i pozwoleń zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Pozdrawiamy piękne Mazowsze.
Pozdrawiam również zachodniopomorskie.
Dziękujemy, do usłyszenia. A ja przypomnę, Przemysław Słowik zapytał prezydenta Szczecina o zakaz dmuchaw. No i wiceprezydent Łukasz Kadubowski odpowiedział, że brak jest podstaw do ujęcia zakazu używania dmuchaw spalinowych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Szczecin. No i jeszcze pan wiceprezydent podkreślał, że usuwanie piachu i liści w obrębie pasa drogowego odbywa się ręcznie oraz mechanicznie. Pozostałe ilości kurzu i liści usuwane są za pomocą dmuchaw w taki sposób, aby nie powodować utrudnień dla pieszych i znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac pojazdów. Ciekawe, jak to jest robione, żeby nie powodować żadnych utrudnień. Przecież pył i przenoszenie śmieci z miejsca na miejsce niczego nie daje. Jeszcze pan wiceprezydent Łukasz Kadłowski napisał: nadmieniam, że całkowita rezygnacja z użycia dmuchaw podczas prac porządkowych wiązałaby się ze zwiększeniem kosztów utrzymania czystości. Też nas to zastanawia, bo przecież jeżeli mamy te dmuchawy, podobno zresztą te urządzenia niektóre mają możliwość zasysania powietrza, nie tylko wydmuchiwania, no to można to przecież zamienić na dmuchawę z workiem, zrobić z tego odkurzacz. I poza tym odkurzacze są chyba do sprzątania, a nie dmuchawy do przenoszenia zanieczyszczeń. No i jeszcze pan prezydent, wice napisał: natomiast na miejskich skwerach, w parkach i na cmentarzach w ramach zawartych umów z wykonawcami całkowicie zabrania się używania dmuchaw. Na wyżej wymienionych terenach służby miejskie sprzątają w sposób tradycyjny, bez użycia dmuchaw mechanicznych ze względu na ochronę żyjących tam małych zwierząt oraz unikanie hałasu. A ochrona takich dużych, żartobliwie powiem, zwierząt, czyli ludzi, to co, to się nie liczy? Dopuszcza się użycie dmuchaw podczas koszenia terenów zielonych w pasach drogowych. No i nic o pyle tutaj niestety nie ma. Do tego tematu będziemy oczywiście powracali. Ja skontaktuję się z radnymi sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Może dzięki nim uda się jednak wprowadzić te przepisy dotyczące dmuchaw, bo jak czas reakcji długi i szeroki, jesteśmy tym urządzeniom przeciwni. I to już wszystko w dzisiejszym programie Czas Reakcji. Przypominam, czujny 510 37 32. A kto nie ma czasu zadzwonić, to może wejść na facebookowy profil Radia Szczecin. Tam rolka, tam także można zostawiać komentarze. No i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Spotykamy się jutro po 12. Obecność oczywiście obowiązkowa. Dziękujemy za dziś. Patryk Srokowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.